Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dwunastego listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie arcybiskup Józef Życiński. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowie o trwającej w Rzymie sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Kultury. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Głównym wydarzeniem dnia w Watykanie była narada szefów dykasterii Kurii Rzymskiej. Spotkaniu przewodniczył Benedykt XVI. Wśród uczestników znalazł się po raz pierwszy arcybiskup Rino Fisichella, który stoi na czele nowej dykasterii, jaką jest Papieska Rada do Spraw Nowej Ewangelizacji.
Szczegółowy plan wizytacji apostolskiej w Irlandii ogłosiła dziś Stolica Apostolska. Benedykt XVI poinformował o niej w liście do katolików Zielonej Wyspy z 19 marca tego roku. Wizytacja ma pomóc w uzdrowieniu i odnowie tamtejszego kościoła i ma zdecydowanie charakter duszpasterski. Przeprowadzający ją wizytatorzy skupią się na dwóch zasadniczych tematach.
Po pierwsze, zweryfikują efektywność procedur i praktyk mających ochronić dzieci i młodzież przed ewentualnymi nadużyciami w instytucjach kościelnych. Wizytatorzy zbadają też formy towarzyszenia ofiarom nadużyć. Zadaniem watykańskich wysłanników nie będzie jednak badanie poszczególnych przypadków nadużyć czy osądzanie wydarzeń z przeszłości. Mają oni bowiem ocenić aktualną sytuację kościelną oraz decydować, czy przy ewentualnych zmianach konieczna będzie pomoc instytucji watykańskich.
W irlandzkich diecezjach przewidziane są nabożeństwa pokutne z udziałem wizytatorów. Watykański komunikat określa też sposoby komunikowania się z nimi. Korespondencja do poszczególnych wizytatorów ma być adresowana do nuncjatury apostolskiej w Dublinie. Będzie też możliwość spotkań indywidualnych czy z całymi rodzinami.
Drugim obszarem objętym wizytacją są irlandzkie seminaria duchowne oraz instytucje zakonne prowadzące duszpasterstwo młodzieżowe. Wizytatorzy spotkają się z odpowiedzialnymi za formację oraz seminarzystami. Będą to rozmowy indywidualne, które mają na celu ocenienie wszystkich aspektów formacji kapłańskiej.
Watykański dokument omawiający szczegóły wizytacji irlandzkiego kościoła określa jej ramy czasowe. Pierwsza faza wizytacji ma zakończyć się przed Wielkanocą przyszłego roku. Do tego czasu wizytatorzy nie będą udzielać żadnych wywiadów prasowych. Komunikat watykański na temat kolejnych kroków zaproponowanych przez wizytatorów, a uzgodnionych z watykańskimi dykasteriami i sekretariatem stanu, spodziewany jest pod koniec pierwszej fazy wizytacji. Wtedy też podjęta będzie decyzja o konkretnych sposobach odnowy duchowej irlandzkiego kościoła.
Po co nowy i tak obszerny dokument o Słowie Bożym? Na to pytanie w odniesieniu do adhortacji apostolskiej Verbum Domini stara się odpowiedzieć w cotygodniowym felietonie Watykański Rzecznik. Ksiądz Federico Lombardi zwraca uwagę, że posynodalny dokument ukazuje się 45 lat po słynnej konstytucji Dei Verbum, uważanej za jeden z fundamentów soborowej odnowy. W tym czasie Kościół doświadczył zarówno wielkiego entuzjazmu, jak i stagnacji. Dotyczy to także obecności Słowa Bożego w życiu wierzących i w teologicznej interpretacji, gdzie można dostrzec pewne skrajności. Od naiwnego spirytualizmu po podejście czysto techniczne do natchnionego tekstu. Tymczasem, jak zaznacza ksiądz Lombardi, Pismo Święte jest księgą wiary, z której się zrodziła i w której świetle ma być rozumiana, by ową wiarę na powrót wzmacniać.
Nowy papieski dokument jest tak obszerny i bogaty, że wielu czytelników i komentatorów może się w jego treści pogubić. Potrzeba zatem podkreślić te dwie podstawowe sprawy. Czytać i interpretować Pismo Święte przy pomocy metod naukowych, ale w świetle wiary, by spotkać żywe Słowo Boże Jezusa Chrystusa. Oraz przeżywać i praktykować wsłuchiwanie się i służbę Słowu w codziennym życiu Kościoła, by pomagać wiernym i całej ludzkości spotkać Boga w Jezusie Chrystusie. Dlatego też Benedykt XVI oferuje nie tylko nowy wielki dokument do przeczytania i przyswojenia, ale także pomoc i wzór. Jego książka o Jezusie jest dla nas przykładem lektury i interpretacji Pisma Świętego. Jego homilie są szczególnie dla kapłanów wzorem przepowiadania, które zawsze wychodzi od Słowa Bożego, a jednocześnie jest bogate w teologiczne, duchowe i aktualne odniesienia. Możemy naprawdę mieć nadzieję na ponowne ożywienie pod jego przewodnictwem tego wielkiego ruchu zainicjowanego przez Sobór.
Okazją do przypomnienia roli prawa kanonicznego w misji Kościoła stało się wręczenie dziekanowi Trybunału Roty Rzymskiej studiów ofiarowanych mu w 75. rocznicę urodzin. Czterotomowe dzieło zbiorowe zawiera opracowania z zakresu prawa kanonicznego małżeńskiego i procesowego.
Autorzy pragnęli wyrazić biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi uznanie dla jego pracy sędziego w papieskim trybunale oraz uczonego i wykładowcy, powiedział kardynał Tarcisio Bertone podczas prezentacji tomów opublikowanych przez wydawnictwo watykańskie. Dzieło zredagowali ojciec Janusz Kowal z Uniwersytetu Gregoriańskiego i ksiądz Joaquin Liobel z Uniwersytetu Świętego Krzyża. Biskup Stankiewicz jest profesorem obu tych rzymskich uczelni. Watykański sekretarz stanu, który sam przez wiele lat wykładał prawo kanoniczne, zwrócił uwagę, że kościelne normy prawne dotyczące małżeństwa są skuteczne tylko wówczas, gdy opierają się na zdrowej teologii. Podkreślił praktyczną konieczność, by doktrynie i normom kanonicznym towarzyszyło skuteczne, inteligentne działanie duszpasterskie.
Biskup Stankiewicz to jeden z czterech Polaków kierujących watykańskimi dykasteriami. Od 2004 roku jest dziekanem Roty Rzymskiej, a dwa lata później otrzymał sakrę biskupią. Ponad miesiąc temu ukończył 75. rok życia i zgodnie z zasadami regulującymi funkcjonowanie Kurii Rzymskiej powinien przejść na emeryturę. Papież przedłużył mu jednak na czas nieograniczony kierowanie pracą tego trybunału, który jest dla Kościoła wyższą instancją odwoławczą.
Trwają obrady Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Ich uczestnikiem jest arcybiskup Józef Życiński z Lublina, którego goszczę przed mikrofonem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam.
Jakie tematy dominują podczas obrad plenarnych?
Ogólny temat sformułowano komunikacja, a różnorodność języków. O i te języki pojęte są nie w sensie jakimś etnicznym, tylko jako pewna forma wymiany informacji. Na początku miało być przede wszystkim o języku mediów, no ale później podkreślono, że część uczestników oprócz mediów chciałaby przedyskutować na temat specyfiki języka liturgii, języka kazań, na temat ekspresji muzycznej, jaka jest dopuszczalna w liturgii. Skutkiem tego jakieś 60% obrad stanowią media z internetem na czele, a pozostałe zagadnienia związane z przemianami kulturowymi i odpowiedzią katolika obejmuje te 40%.
Ksiądz arcybiskup już od dłuższego czasu należy do Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Jak z perspektywy obecnych obrad można zobaczyć te przemiany również kultury, języka, sposobów ekspresji, też tematów zainteresowań członków?
Zmienił się skład pod względem geograficznym bowiem. O ile w początku lat 90., kiedy zaczynałem uczestniczyć w obradach, była wyraźna dominacja Europy, to teraz w nominacjach papieskich widać z jednej strony dowartościowanie Azji, na przykład Hongkong, Japonia, Korea, katolicy z tamtych rejonów, a z drugiej strony przesunięcie w stronę Afryki. Oj, jedna z moich sąsiadek z Kamerunu, ktoś drugi z południowej Afryki, sekretarzem rady jest ktoś, kogo nazwisko jest Adukanu i kto przemawia jako w swoim języku, w języku francuskim. Więc ten skład świadczy o tym, że zmieniają się reprezentowane środowiska, zmienia się mentalność. O i dość wyraźnie widać to w dyskusji o internecie. Starsi członkowie rady skłonni byli obawiać się tych przemian, które przyniesie zagrożenie związane z negatywnymi efektami zastosowań internetu, podczas gdy młodsi odpowiadali: wszystko zależy od tego, jaki użytek uczyni człowiek ze swojej wolności. Nie straszmy więc, tylko wychowujmy ludzi.
Czy można podać jakieś przykłady właśnie takiego pozytywnego kształtowania kultury internetu przez Kościół?
Tak, kardynał George, arcybiskup Chicago, przysłał jednego ze swoich księży, ksiądz Barron, i on mówił o programach i opracowaniach w YouTube, które właściwie są pasją jego życia. W ciągu tygodnia otrzymuje 14 tysięcy postów, na co nie jest w stanie odpowiedzieć, ale cieszył się, bo duża część otrzymywanych tekstów jest agresywna. To znaczy, że interesują się jego programem, odbierają jego przekaz osoby, które normalnie do kościoła by nie przyszły, a on podejmuje z nimi dialog i po kilku wymianach komentarzy agresja zmniejsza się, więc to jest ważna forma nawiązania obecności przez kościół z tymi środowiskami, które o kościele myślą źle, bo przeczytały Dawkinsa, zapoznały się z jakimś agresywnym programem, słyszały coś o pedofilii i rozwiązały sobie negatywnie problem Pana Boga. Docieranie do nich to bardzo ważna forma ewangelizacji.
Czy można też mówić o jakichś trwałych zmianach w kulturze na skutek właśnie zastosowania nowych mediów elektronicznych, w kulturze języka, w pewnym sposobie komunikowania się? Czy to jest komunikacja, czy może właśnie pewien skrót komunikacyjny, który zastępuje kontakt osoby z osobą, a staje się jakąś ekspresją?
Może stać się tak, że rzeczywistość wirtualna stanie się bardziej realna niż to, co do tej pory uważaliśmy za realne. Natomiast niewątpliwie interakcja jest w dwóch kierunkach, że my oddziałujemy na internet, na pewnym etapie dobieramy sobie ulubionych autorów, blogi, komentarze, a potem widać silne oddziaływanie w drugim kierunku, że nasza psychika, nasza podświadomość jest kształtowana przez pewne kalki językowe, które były w odbieranych przez nas informacjach i tworzy się nowa jakość człowieka, którego nazwano człowiek zdigitalizowany. I oczywiście to niesie ze sobą cały szereg problemów, ale nawet wśród przedstawicieli Afryki pojawiały się przynajmniej komentarze pozytywne. Jak cię ktoś będzie prosił o rybę, nie daj mu ryby, bo od razu przyjdzie z prośbą o drugą. Naucz go posługiwać się internetem, a będziesz miał spokój przez dłuższy czas, powiedział jeden z przedstawicieli Czarnego Lądu.
Mówiliśmy o nowych inicjatywach. Powstała dykasteria do spraw nowej ewangelizacji wręcz. Myślę, że obszar właśnie nowych mediów, internetu, też jest ciekawym obszarem, gdy chodzi o ewangelizację. Jak wygląda Polska w tym kontekście w porównaniu właśnie z inicjatywami w innych częściach świata?
Kiedy patrzyłem na amerykańskie doświadczenia, oni, czy konkretnie ksiądz Barron, bo to jest jeden człowiek działający z wielkim zapałem, ktoś, kto robił doktorat z von Baltazara i teraz szuka piękna dramatu człowieka i w dużym stopniu koncentruje się na młodzieży, która unika kościoła. Więc może od strony polskiej jest to mniej dopracowane, bo my adresujemy przesłanie do tych, którzy szukają odpowiedzi na pytania religijne, ale nie są aż tak bardzo agresywni czy niechętni. Można to też tłumaczyć pewnymi odmiennymi proporcjami, że w Polsce i w Ameryce przy amerykańskim pluralizmie inne są priorytety. No ale życzyłbym sobie po pierwsze, żebyśmy uwzględniali w internetowych opracowaniach także tych, którzy Kościół omijają, a po drugie, żebyśmy unikali tego stylu agresywnego, który udziela się. To nie jest tylko zjawisko polskie, bo mówiono o tym, że agresja w mediach związana z szybkością komunikowania i z pragnieniem narzucenia swojego rozwiązania jest dziś zjawiskiem, które trzeba odnotować w wielu krajach. Natomiast ta agresja, którą się ubiera w szaty religijne, usiłując przy pomocy ironizowania czy poniżania dyskutanta bronić swoich racji, musi zniknąć, bo to jest antyewangelizacja, a niestety na niektórych polskich stronach jest jej dużo.
Pytanie jeszcze takie dotyczące całego świata. Jeżeli są przedstawiciele Afryki czy Azji, często krajów, w których problemem nie jest komunikacja, bo tam często prądu brakuje albo wody bieżącej, czy nie jest tak, że te światy cywilizacyjne, światy wysokiej techniki i szybkiej komunikacji i ten świat, w którym nie ma bieżącej wody i prądu, uciekają od siebie, jak galaktyki?
Na pewno problemy są jakościowe bardzo duże i ze strony przedstawicieli Afryki często się słyszy komentarz, cokolwiek byście uchwalili, to ja i tak wrócę i nie będę miał możliwości zrealizowania wszystkich zaleceń. Więc to jest problem. Osobne zagadnienie to z moich wspomnień, gdy odwiedzałem Kongo-Brazzaville w okresie pierwszych rządów Papy Sasu, gdy komuniści chińscy byli głównymi doradcami. Anteny i przekaźniki telewizyjne są przy każdej drodze, a drogi rozlatują się, nie można przejechać. Tutaj forma indoktrynacji była wykorzystana i te anteny są do zagospodarowania dzisiaj. Natomiast jest jeszcze ten kraj pośrodku, gdzie nie ma może jakichś wzorcowych osiągnięć, ale dialog za pośrednictwem mediów, dialog przy poszukiwaniu wartości, no tworzy globalną wioskę. Ja bardzo się ucieszyłem, gdy zmęczony obradami, wracając do domu, wziąłem taksi, a ponieważ wiele osób po obradach brało taksi, ten się pyta, bo wiedział już o sesji, i o czym obradowaliście? Mówię, na koniec o dekalogu Kieślowskiego. Nie wiedziałem, że młody kierowca w Rzymie obejrzał kilka filmów Kieślowskiego i mówi, a czy ten drugi jeszcze żyje? Które mówię, Piesiewicz? Tak. Mówię, na złość swoim wrogom jeszcze żyje. Natomiast o Kieślowskim, mający wykład profesor Bo, Kanadyjczyk, opowiadał nam, że jednemu ze studentów chciał polecić obejrzenie filmu Kieślowskiego, a ten mówi, ja już obejrzałem. Gdzie? W telefonie komórkowym. Więc to są nowe jakości, gdzie następuje konwergencja różnych form oddziaływania i jeden z uczestników powiedział, że jego babcia, jak odbierała telefon, to miała wyrzuty sumienia, bo szanujący się i szanujący rozmówcę osobnik według niej nie powinien rozmawiać za pośrednictwem telefonu, tylko bezpośrednio się spotkać. A teraz technologia staje się tak ważnym czynnikiem wypełniającym nasze życie, że niektórzy mówili, obok snu i pokarmu potrzeba kontaktu z mediami staje się trzecią elementarną potrzebą naszego życia i od nas zależy, jak my to zagospodarujemy. No bo co do pokarmów, to też zwracano uwagę, że na pewnym etapie koiły one głód, na innym etapie stawały się formą celebrowania życia społecznego i towarzyskiego. O i dziś widzimy obydwie te formy, z jednej strony choćby w wersji fast food, z drugiej strony w ekskluzywnych restauracjach, z tym, że nie wypowiadał się nikt o wyższości jednej formy spożywania posiłków nad drugimi, a dziennikarze koniecznie chcieli to wydobyć, żeby usłyszeć coś dobrego albo złego o McDonaldzie. Wtedy byłby news na pierwszą stronę.
No właśnie, czy media karmią się wyłącznie takim boksem, ustawiając przeciwników naprzeciwko siebie, czy też potrafią jednak wydobyć z siebie głód prawdy?
Zwracano uwagę na różnorodność mediów. No, niepokojącym zjawiskiem jest tabloidyzacja. Tabloidyzacja także na poziomie tygodników, na poziomie programów telewizyjnych, opracowań internetowych, półinteligenckie teksty, które zaczynają kształtować myślenie inteligencji. I to jest czymś niepokojącym. Drugim zjawiskiem, które sygnalizowano, pseudokomunikacja, gdzie dziennikarz zadaje pytanie i już nie czeka na odpowiedź. On wie, jaka powinna być odpowiedź, a jeśli odpowiadający się nie zgodzi, to tym gorzej dla odpowiadającego, niech odpowiada już na następne pytanie. No ale obok tego jest bardzo dużo osób, które traktują serio swoje świadectwo prawdy, które chcą wykorzystać środki przekazu do przekazu tej prawdy. O i tutaj dla mnie wzorem i źródłem nadziei pozostaje postawa świętego Pawła na Areopagu ateńskim.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był arcybiskup Józef Życiński, a rozmawialiśmy o obradach plenarnych Papieskiej Rady do Spraw Kultury.
Tu Radio Watykańskie. Wywiad przeprowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.